Słownik muzyczny.
Psycholog muzyki to osoba, która przede wszystkim stara się propagować psychologię w środowisku muzyków, wśród osób, które na co dzień zajmują się sztuką.
Czyli pracuje pani z wrażliwcami?
O tak. Anna Nogaj, psycholog muzyki. Osoby zajmujące się sztuką doświadczają świata intensywnie wszystkimi zmysłami, a intensywna praca wszystkich zmysłów rozbudza w naszym mózgu obszar górnego płata ciemieniowego, który odpowiada właśnie za integrację sensoryczną. W związku z tym, jeśli ten obszar płata ciemieniowego jest bardziej rozbudzony w swojej aktywności, ludzie są bardziej wrażliwi i również mówimy o takiej wrażliwości na dźwięk, na hałasy, na światło, ale też na taką wrażliwość emocjonalną, która oczywiście artystów może charakteryzować, ale nie traktowałabym tego jako dziwactwo, że ach, to są jacyś tam artyści, inni ludzie, tylko jako pewną właściwość, nawet neuroanatomiczną, która charakteryzuje ludzi zajmujących się sztuką. Często muzycy mają bardzo sprecyzowane oczekiwania, na przykład jak poradzić sobie z emocjami, jak zapanować nad tremą. Chcą zweryfikować, czy mój sposób pracy, czy mój sposób ćwiczenia codziennego na instrumencie jest wystarczająco dobry, żeby poradzić sobie później z występem publicznym, który jest obciążony różnymi wyzwaniami i bardzo szczegółowymi ocenami słuchaczy.
A rodzice przychodzą, mówią, ja już nie wiem, co mam robić, jak zmotywować swoje dziecko do tego, żeby ćwiczyło.
Tak, bo muzyka jest piękna i wszyscy mówią, że lubią grać, ale jest taki stereotyp, że nie lubi się ćwiczyć. Ćwiczenie z doskoku przypadkowo albo na ostatnią chwilę przed snem, bo jeszcze nie zdążyliśmy poćwiczyć, niestety nie wzbudzi w dziecku takiej chęci, pasji i motywacji do grania. Jeśli natomiast cała rodzina będzie tak bardzo pozytywnie nastawiona do tego, że ćwiczenie jest fajne, ważne, że jest jednym z elementów dnia i przyjemnym obowiązkiem, to dziecko ma szansę się wdrożyć i traktować ćwiczenie jako naturalne zadanie. Zawsze warto dbać o to, żeby podczas ćwiczenia i podczas każdego występu był pozytywny klimat. Nauczyciele też bardzo często dbają już o to, żeby dziecko miało kilka przegrań przed egzaminem na sali, w której jest egzamin, żeby nawet przyszło na galowo ubrane na tą próbę generalną. Wyćwiczone są ukłony, wyćwiczony jest kontakt z widownią. To są już takie w miarę powszechne techniki, które stosowane są i na lekcji, i w domu, żeby te dzieci jak najbardziej przygotować do wyzwania, jakim jest występ czy egzamin. Dziecko, które ćwiczy samo w pokoju, a mama w tym czasie ogląda serial, no może szybko stracić motywację, bo ono też w tym czasie wolałoby na przykład pooglądać bajki. Ale dziecko, które ćwiczy, a mama w tym czasie co jakiś czas zerka, ale też robi coś, co w perspektywie dziecka jest jej obowiązkiem, podtrzyma swoją motywację na dłużej, bo widzi, że inne osoby w jego otoczeniu też podchodzą do różnych rzeczy zadaniowo i stanowią to ich obowiązki. Dlatego jeśli wymagam pracy od dziecka, ja też powinienem dziecku pokazywać, że sam w tym czasie pracuję.
Czy pani też powie rodzicom, dziecku, no, czy osobie dorosłej, że lepiej proszę zostawić muzykę, zająć się czymś innym, bo jednak te zdolności są zbyt małe, ale całe środowisko, chociażby rodzina, tak napierdala na to dziecko, bo musi grać na skrzypcach, bo musi być muzykiem, bo musi być podtrzymana tradycja w rodzinie.
Dzisiaj coraz mniej jest takich rodzin, które tak bardzo chcą jednokierunkowo kształcić swoje dzieci i wierzą, że tylko muzyka jest tym jedynym kierunkiem. Nawet jeśli dzieci różnią się poziomem zdolności, to my staramy się bardziej wskazać te inne możliwości rozwoju, a muzyka zawsze wspomaga. Generalnie muzyka rozwija nasze procesy poznawcze, procesy myślenia. Po około 6 latach nauki muzyki zmieniają się pewne struktury anatomiczne mózgu. Rozrastają się obszary mózgu, które odpowiadają za funkcje myślenia, logicznego analizowania, przetwarzania treści, odbierania zmysłowego. W związku z tym muzyka, nawet wykonywana w minimalnym zakresie i przez osoby o niskim poziomie muzycznych zdolności, i tak ma korzystny wpływ na ich rozwój poznawczy.
A jak radzić sobie z tremą? Bo to jest pytanie, myślę, że naczelne, podstawowe.
To jest pytanie rzeka, na które jest bardzo wiele odpowiedzi, ponieważ tutaj też staramy się dobrać techniki radzenia sobie z tremą do osobowości, do temperamentu, okoliczności, w których osoba będzie występowała. Technik jest bardzo dużo. Są to techniki oparte na psychoterapii, często w oparciu o tak zwane techniki poznawczo-behawioralne, gdzie zarówno zastanawiamy się nad tym, jak pracuje umysł muzyka, ale też jak reaguje jego ciało. Czyli zwracamy uwagę na tremę fizjologiczną, gdzie są drżące ręce, policzki i bolący brzuch. Zwracamy uwagę na tremę behawioralną, czyli takie zachowania, które na przykład mogą pokazywać, że ktoś się denerwuje. Skubie niepotrzebnie smyczek albo drepcze niepotrzebnie nogami. Tutaj takie napięcie w ciele jest zauważalne. Ale są też objawy czysto psychologiczne, które są efektem naszych myśli, że osoba na przykład ma takie przekonanie, że ojej, znowu się pomylę. Wszyscy czekają tylko na to, aż popełnię jakiś błąd. Boję się, że mi coś nie wyjdzie. Albo ktoś zastanawia się nad tym, że za mało ćwiczył.
I to jest tak, że naprawdę możemy wyeliminować tremę?
Jednym z takich nadrzędnych strategii w radzeniu sobie z tremą jest to, żeby wyznaczyć sobie cel, jakim jest muzyka, a nie cel, jakim jest udowodnię coś komuś albo zobaczę, jak mi wyjdzie. Jeśli celem jest muzyka i muzyk naprawdę zaangażuje się w 100% w to, co ma wykonać, ale żeby zaangażować się w tych 100%, musi on tak samo z zaangażowaniem ćwiczyć, żeby móc się zaangażować naprawdę w to, co robił na co dzień. Bo jeśli taka świadomość występu przyjdzie dopiero na scenie, to jest ten moment, to niestety tutaj ta lawina różnych objawów tremy może być tak duża, że nie zdąży się jej jakby zahamować i granie jest takie trochę jakby na oślep.
Często to słyszymy, że jest świetnie przygotowany, no ale położył występ, nie wytrzymał psychicznie i czasami budzi się w nas, w widzach, słuchaczach jakaś taka złość, a tam nie wytrzymał psychicznie, po prostu jest kiepski. A pani powie, nie, zaraz, chwileczkę, obronię.
Wiadomo, są sytuacje i okoliczności nie do przewidzenia. Nawet w najbardziej świadomym ćwiczeniu może coś nie być przemyślane do końca i okoliczności sytuacji nawet tego największego muzyka w jakimś stopniu zdeprymują. Natomiast ważne jest to, żeby jednak starać się wskazać taki styl przygotowania do występu już wcześniej, żeby każdy czuł się w miarę komfortowo w zadaniu, przed jakim jest postawiony. Jeśli muzyk wie, że ma wykonać występ publiczny przed setkami melomanów i jeszcze jest nagrywany na 10 kamer telewizyjnych, to żeby nie stracić poczucia pewności siebie w momencie występu, to przeżycie tego rodzaju występu w charakterze wizualizacji powinno następować regularnie dużo wcześniej, żeby umysł nie przeżywał szoku na scenie, tylko żeby umysł wiedział wcześniej, jak to jest występować przed 10 kamerami i 200 widzów na żywo. Niestety często osoby, które spalą się na występie, poszły zbyt mocno na żywioł. Priorytetem w mojej pracy jest to, żeby osoby, które przychodzą do mnie i widzę, że są pełne napięcia, żeby wychodząc z gabinetu na ich twarzach i w ciele było poczucie rozluźnienia. A jeśli przy okazji rzeczywiście te osoby świadomie odczuwają jakąś zmianę, no to jest to tym bardziej dobre. Ale sam fakt, żeby wyjść od psychologa z takim poczuciem, aha, no dobrze, dam radę, wiem, co dalej. To już jest bardzo ważny efekt skorzystania z pomocy psychologa.